Pieśń 15. Telemachos przybywa do Eumajosa. Poszła Pallas Atene w gród Lakedajmony, kędy syn Odyseja siedział zabawiony. Naglić go, bo mu do dom wracać wielka pora. Zastała Telemacha, jak z synem Nestora spali obaj w przysionkach Menela Teremu. Lipeisistrat wczasowi poddał się sennemu, bo Telemach już nie spał. On przez całe noce nie sypia, tak się myślą o ojcu kłopoce. Więc Atene doń rzekła, stając u wezgłowi: nie siedź tu, Telemachu, i śpiesz ku domowi. Odbiegłeś od majątku, w zamku twoim siedzą wyuzdane zuchwalce, a nuż wszystko zjedzą i mieniem się podzielą, wrócisz po nie w czasie. Więc Menele grzmi głosa, błagaj, niech nie pasie dłużej cię, a odsyła, byś mógł zastać doma matkę cną, gdyż jej własny ojciec się nie sroma, toć i bracia nastawać na nią, by wybrała na męża Eurymacha, któremu stąd chwała, że hojny i od innych bogatsze wniósł wiano. Nie dajże, by ci z domu jaki skarb zabrano. Wiesz przecie, co niewiasta w sercu swoim chowa. Z kim pójdzie, temu wszystko oddać już gotowa, a o dziatwę swą pierwszą i o nieboszczyka miłego niegdyś nie dba. Serce im zamyka. Przeto wracaj ład zrobić, zdać rządy domowe na wiernej i roztropnej służebnicy głowę, nim z ręku bożych weźmiesz zacną połowicę. Lecz jeszcze mam ci zwierzyć jedną tajemnicę. Zasiedli na cię z gachów najtęższe junaki w cieśninie, która dzieli Samos od Itaki, i chcą cię w drodze zabić, nim do domu powrócisz. Lecz ty podal od wysep łódź swoją odrzucisz, a nocą płynąć będziesz. Bóg, który cię broni i strzeże, dobrym wiatrem żagiel twój pogoni. Wszakże dotarłszy brzegów itackich już blisko, odeślij łódź do miasta i drużynę wszystką, a sam do Eumajosa udaj się, pastucha, co trzodę twoją pasie, człek dobrego ducha. Tam noc spędzisz, a jego wyprawisz w te tropy z wiadomością od ciebie do cnej Penelopy, żeś już wrócił z Pylosu i cało i zdrowo. Tak rzekła i na górę poszła Olimpową. Wtem Telemach obudził uśpionego błogo Peisistrata i mówił, trącając go nogą: zbieraj się, Nestorydo, i śpiesz do kolasy, zaprząc konie. Przed nami droga nie wywczasy. Na to mu odpowiedział Nestoryd: co? Tobie chce się jechać, lecz z jazdy ponoś nic na dobie. Któż wyjeżdża w noc ciemną? Czekaj blasku zorzy. Niech pierwej podarunki w rydwanik nam włoży Menelaj, syn Atreja. Z męstwa świat go sławi, niech nas grzecznymi słowy pożegna, odprawi. Przybysz bowiem rad chowa pamięć gospodarza, co go przyjmie gościnnie i hojnie obdarza. Rzekł i rychło jutrzenka w złotym błyska stroju. Nadszedł też Menelaos, on grzmiący głos w boju, co złoża od kędziornej Heleny wstał boku. Gdy go zaoczył Telemach, jął w jednym podskoku nadziewać na się chiton świetny, a ramiona okryła mu szeroka szata narzucona. Potem wyszedł Mołojec na jego spotkanie i syn Odysa mówił, gdy przy nim już stanie: Atrydo Menelaju, boski władco rzeszy, odeślij mnie do ziemi ojców, mnie się śpieszy. Pragnąłbym dzisiaj jeszcze puścić się w tę drogę. Na to odparł Menelaj:
zaprawdę nie mogę zatrzymywać cię dłużej, Telemachu, u mnie, gdy tak tęsknisz do domu. Wiem, jak nierozumnie robią ci gospodarze, co męczą swych gości zbytkiem przynóg lub zbytkiem jawnej oziębłości. Środek dzierżę, gdyż jedno i drugie niemiłe. Czy kto gościa wypędza, czy trzyma na siłę? Chcę gość jechać, odsyłam. Chcę zostać, więc goszczę. Czekajże, niech ci w przódy Kolasę wymoszczę pięknymi podarkami, abyś patrzył na nie, a niewiastom rozkażę przyrządzić śniadanie. Sute z wszystkich zapasów, w jakie dom obfity. Cel podwójny osiągnę, bo uczczę zaszczyty, a i ciało nakarmię. Potem już możecie jechać sobie i brodzić po bezbrzeżnym świecie. Na to taką odpowiedź dał Mołojec chorzy. A ty do Menelaju, wychowanku Boży, śpieszy mi się do domu, bo gdy odjeżdżałem, nikt nie był, aby oko miał nad mieniem całym. A nuż syn, szukający ojca, sam przepadnie, lub w zamku, kto tymczasem skarb mi jaki skradnie? Na te słowa Menelaj, głosem w boju grzmiący, kazał żonie i dziewek czeredzie służącej śpiesznie stoły zastawić domowym zapasem. I Boetycz Etonej zjawił się tymczasem, tylko co z łóżka wstawszy. Mieszkał on tuż blisko. Jemu kazał Menelaj rozpalić ognisko i piec mięso. Ten rozkaz prędko był spełniony, po czym zeszedł do skarbca, który był sklepiony. Lecz nie sam, bo z Heleną szedł i z Megapentem. Gdy w sklep weszli, kosztownym, zapełnione sprzętem, Atryd wybrał podwójny puchar z tych, co stały, a Megapencie kazał krater srebrny cały nieść w ręku, zaś Helena szła skrzynię otwierać i w szatach przez się dzianych jeła tam przebierać. Z tych jedną wydobyła. Szata to fałdzista, połyskująca ni to gwiazda promienista, leżała też na spodzie. Po czym wszyscy troje do Telemacha poszli przez świetlic podwoje, a stanąwszy już przed nim, rzekł płowy Menela. Niechaj ci, Telemachu, w powrocie udziela swej opieki Zeus Kronit, piorunny mąż Hery. Tymczasem z mego skarbca ten podarek szczery racz wziąć, co najpiękniejszy i najdroższy miałem. Także krusz cudnie rzeźbion dla ciebie wybrałem, srebrny z złotym okrajkiem. Hefajst go wykował, a Fajdim, król Sydońców, niegdyś mi darował, gdym z powrotem doń wstąpił. Więc niechże ci służy. Po tych słowach Atryda dał mu puchar duży, podwójny, a Megapent wniósł on srebrnolity krusz i przed nim postawił. Helena płaszcz szyty ręką swą wniosła także krasą niezrównana i przyjm darem ode mnie, rzekła do młodziana, tę szatę z rąk Heleny. Chowaj ją starannie do wesela, gdy staniesz przy wybranej pannie. Tymczasem daj ją matce, ona ci przechowa, a teraz zdrów mi bywaj. Droga twoja głowa szczęśliwie niech powraca w ojców swoich progi. Rzekła, a on z radością przyjął ten dar drogi. Wnet Peisistrat podarki, pozbierawszy liczne, w kolasie je ustawił, dziwiąc się, jak śliczne. Zaś płowy Menelaos do gotowej sali wszystkich z sobą zaprosił. Gdy pozasiadali, zastawione tam rzędem ławice i krzesła, zaraz jedna z służebnic złoty dzbanek wniesła z wodą do rąk. Te lała im do misy srebrnej. Przed każdym postawiła stoliczek potrzebny. Poważna też szafarka z zapasy różnymi przyszła i te przysmaki stawiła przed nimi. Syn Boetów pokrajał i rozdał pieczyste. Megapent zaślał wino w puchary złociste. Więc do mis się rzucono po niedługiej chwili, a gdy głód nasycili, pragnienie zgasili, jął Telemach z Nestora synem jarzmo wkładać na rumaki i w krasną kolasę już wsiadać, a wsiadłszy ruszył w bramne sklepienie dudniące. Atryd sam odprowadzał te odjeżdżające goście z kielichem w ręku po brzegi nalanym, by odjezdną libację spełnić roztruchanem. Więc zachodząc im drogę, rzekł, bywajcie zdrowi, Mołojcy, a pokłońcie się tam Nestorowi ode mnie. On był dla mnie jak ojcem rodzonym, gdyśmy się tam, Achiwi, bili pod Ilionem. Na to odparł Telemach. O ty, mężu Boży,
Co każesz, to się wszystko dokładnie przedłoży, skoro na miejscu staniem. Obym tak z powrotem mógł ojca zastać w domu i mówić mu o tem, jak mnie tu ugościło przyjęcie łaskawe, jak sute upominki dano na odprawę. Gdy to mówił, wtem orzeł mignął z prawej strony. Dużą białą gęś dworską pochwycił on w szpony i z nią leciał. A za nim z wrzaskiem tuż, tuż goni zgraja chłopów i kobiet. Orzeł blisko koni skręcił w prawo i wionął. Widok niespodziany ucieszył i otuchą napełnił młodziany, aż Menele Peisistrat zagabnął słowami. Pomyślno, władco ludów, czy znak ten za nami, czy za tobą i komu wróżbę niebo zsyła? A właśnie go ta wróżba już zastanowiła, bo myślał, co by wnosić miał z tej tajemnicy, gdy go ubiegł w tym dowcip pięknej połowicy. Wieszczę wam, posłuchajcie, co mi wlali w duszę bogowie, a co wkrótce spełni się jak tusze. Orzeł po łup przyleciał i gęś uniósł białą w te skały, gdzie i gniazdo ma, i dziatwę małą. Tak Odysej po długiej tułaczce i biedzie kiedyś w próg swego zamku jako mściciel przyjdzie lub już przyszedł i gachom śmierć już zapowiada. Więc Telemach jej na to: oby ten, co włada niebem, Hery małżonek piorunny to sprawił. Niech się ziści, a będę cię jak bóstwo sławił. Rzekł i zaciął rumaki. Lotnymi kopyty wpadły w miasto, po równi cwałują odkrytej przez dzień cały, gdy ciemny mrok poczernił szlaki, do zamku Dioklesa przybyli junaki. Ojcem jego Orchiloch, syn Alfeuszowy. U Diokla tam w Ferach i nocleg gotowy znaleźli i gościnne przyjęcie im dano. Ze wschodzącą nazajutrz jutrzenką różaną, zaprzągłszy jadą dalej w przekrasnej kolasie przez bramę, aż w przysionkach turkot rozlega się. Tak pędząc, wóz ich prędko tę drogę przemierzył do Pylos. Wtem Telemach druhowi się zwierzył. Nestorydzie, mam prośbę, lecz chcę wiedzieć, czy mi jej nie odmówisz. Wszak my z dawna pobratymi przez ojców naszych przyjaźń. Równe nasze lata, a ta podróż tym ściślej jeszcze nas pobrata. Otóż wstrzymaj wóz, proszę, gdzie okręt mój czeka. Tam wysiądę. Twój stary, sprawa z nim nielekka, gotów by mnie nie puścić. Gościć bez ustanku, kiedy mnie tak się śpieszy. Zrób to, mój kochanku. Rzekł, a Nestoryt w duchu już wszystko obliczył, aby spełnić najlepiej, co sobie druh życzył. I ta rada najlepszą zdała się w tej mierze, że skręcił zaraz końmi nadmorskie wybrzeże i na pokład okrętu jął wynosić dary dane od Menelaja. Te złote puchary i te szaty, a nagląc rzekł skrzydlate słowo. Śpiesz na okręt i zbieraj czelać okrętową. Zwiń się, nim w zamku stanę i ojcu zdam sprawę. Już czuję, jaką przyjdzie odbyć z nim przeprawę. Starzec to popędliwe. Sam on tutaj wpadnie. Naciśnięty przez niego nie wymkniesz się snadnie. Już go widzę, jak przyjdzie. I zmiesza ci szyki. Powiedziawszy to, zaciął grzywiaste koniki. Przez gród pylu przejechał, stanął przed mieszkaniem. Telemach zaś na swoich wołał z naleganiem. Ładzić nawę, a żywo, towarzysze mili. Wsiadać i dalej w drogę, nie traćmy ni chwili. Posłuszni rozkaz jego wykonali pędem. Do wioseł się rzucili i zasiedli rzędem. Gdy był gotów na tylnym okrętu pokładzie, jął odprawiać ofiarę Atenie Palladzie. Wtem stanął przed nim jakiś przychodzień z daleka, z Argos, skąd aż tu uciekł, zabiwszy tam człeka. Wieszczkiem był i potomkiem po Melampie, owym, co ongi mieszkał w pylu, słynnym owiec chowem, bogaczu, co rozliczne dwory miał i włości, lecz się przeniósł gdzie indziej, gwoli zuchwałości, a i pychy Neleja. Gdyż ten pan zuchwały zagrabił mu majątek i trzymał rok cały. On tymczasem na zamku Filaka zamknięty srodze cierpiał, dźwigając sromotne tam pęty przez córę Neleusa i zaciekłość oną, jaką mściwa Erynna zatruła mu łono. A jednak uszedł Kery, bowiem z łąk Filaki woły pognał do Pylos i zemścił się taki na Neleju za pychę jego i dla brata przyprowadził małżonkę. Sam w inny kąt świata poszedł i osiadł w Argos, koniorodnej ziemi, gdzie los go zrobił władcą nad ludy licznymi. I tam pojął sobie żonę. Zamek wybudował, dwóch synów, Antifata, Mancja się dochował. Antifat Oiklesa spłodził, a ten synem szczycił się Amfiarajem, który trząsał gminem. A choć go Zeus, Egidny i Feb swą miłością darzyli, on się przecież nie cieszył starością, lecz zmarł w Tebach z powodu przeniewierstwa żony. Alkmeon i Amfiloch z niego był zrodzony. Mancios miał Polifejda synem i Kleitosa, a tego mu porwała różana Eosa gwoli jego krasoty, by zasiadał z bogi. Polifejdzie Apollo nadał przymiot drogi wieszczenia i był wieszczem między żyjącymi, pierwszym po Amfiaraju, gdy zeszedł z tej ziemi. Potem do Hyperei przeniósł się z powodu waśń z ojcem i z wieszczb swych słynął wśród narodu. Był to właśnie syn jego, zwan Teoklimnesem, który do Telemacha przystąpił obcesem. Gdy ten, stojąc u burty, lał z wina objate, zagabł go ów i słowa posłał mu skrzydlate. Mój druhu, ty, jak widzę, ofiarą zajęty, więc zaklinam cię na nią i na cel jej święty, na twoją głowę własną i czeladzi twojej, że mi odpowiesz prawdę szczerą, jak przystoi. Ktoś jest? Z jakiego kraju? Rodzina twa jaka? Więc otrzymał odpowiedź wraz od Telemaka. Cudzoziemcze, usłyszysz mowę niekłamaną. I taka mą ojczyzną, Odys ojca miano. Oby żył, lecz on dawno smutną śmiercią zginął. Przetom go na okręcie tym szukać popłynął, by się zwiedzieć o losie drogiego rodzica. Na to mu Teoklimen rzekł pięknego lica. I jam tułacz bez ziemi, bom w rodzinnej stronie zabił kogoś, co w Argos hodującym konie miał krewnych i przyjaciół. Używał czci wielkiej, więc uchodząc odwetu ich ręki mścicielki, tu zabiegłem na żywot już skazan tułaczy. Błagam cię, weź mnie z sobą, a błagam w rozpaczy. Zabiją mnie, co tylko nie widać pogoni. Na to roztropny młodzian. O, niechże Bóg broni, abym cię z łodzi wypchnął. Gdy chcesz z nami płynąć, wsiadaj. Dzieląc się z tobą, nie damy ci zginąć. Tak witając przybysza, wziął mu z rąk spiżowy oszczep i ten na pomost złożył okrętowy. Sam potem wszedł do środka nawy owioślonej, siadł u burty, a przy nim usiadł zaproszony Teoklimen. Już jedni łódź odcumowali, drudzy ład robiąc wewnątrz nawy się krzątali, Telemach ich naganiał. Więc robią co każe. Sosnowy maszt zatknąwszy, w drążonym ligarze wyprostowali. W mocne ujęli go sznury i na rzemieniach żagle podciągli do góry. Zaraz im wiatr pomyślny zesłała Pallada. Z szumem lecąc z obłoków wiatr na okręt wpada, po słonej go powierzchni pędzi jak w zawody, że wnet kruny ominą i Chalkisu wody. Słońce zgasło, dokoła szlaki poczerniały. Telemacha do Fejów wiatry już zagnały. Stamtąd mijając Elis, gdzie władną Epeję, mknął ku kolczastym wyspom, a w duchu truchleje, myśląc, czy śmierci ujdzie, czy głową nałoży. Podczas siedział Odysej, a z nim pastuch Boży w zagrodzie, wśród czeladzi, wieczerzą się krzepił. Gdy zjedzono, wypito, witeś znów zaczepił słówkiem, by Eumajosa doświadczyć w potrzebie, a Zali go jak gościa dłużej tu u siebie zatrzyma, czy do miasta odprawi dla zbytu. Czy wiesz co, Eumajosie? Rzekł. Jutro do świtu zbieram się iść do miasta po żebranym chlebie. Nie chcę dłużej ciężarem być dla was i ciebie, tylko radą mnie opatrz i daj mi na drogę przewodnika, gdyż w mieście sam sobie pomogę. Łażąc tędy owędy po prośbie, obaczę, czy w zysku da kęs chleba, rzemiosło żebracze. Nawet w zamek Odysa chciałbym się odważyć z Penelopą o różnych wieściach coś pogwarzyć. Zetknąć się też i z pyszną rzeszą zalotniczą. Z mnóstwa potraw na stole może coś użyczą. Jeśli służby mej zechcą, najzręczniej się sprawię. Ależ słuchaj i dobrze rozum coć wyjawię. Oto z łaski Hermesa, co wdziękiem pięknoty i pomyślnością ludzkie zwykł wieńczyć roboty, nie sprosta mi nikt w służbie pilnej, to rzecz pewna. Umiem ogień rozpalić, suche łupać drewna, lać wino, mięso krajać i obracać rożny. Zgoła wszystko, co od sług wymaga pan możny. Zmartwion tym wraz mu odrzekł boski nasz pastucha. Gościu mój, jakaż znowu ugryzła cię mucha, że się chcesz na niechybne nieszczęście narazić? Po cóż ci między gachy wyuzdane włazić, których gwałty już biją w nieb żelazne stropy? Oj, nie takie im służą przecie, jak ty, chłopy, jedno w chlajny, chitony przystojne ubrane. Młodziki, gładkolice, wonne, uczesane, tacy służą do stołów toczonych, hędogich, gnących się od win, mięsiw i od chlebów mnogich. Zostań z nami, twa bytność nikomu nie wadzi, ani mnie, ni żadnemu z naszej tu czeladzi. Niech tylko syn Odysa jedyny powróci, chlajnami, chitonami całego zarzuci i odeśle, gdzie sercem pragniesz być i głową. Na to cierpiciel Odys odrzekł taką mową. Obyś ty, Eumajosie, był tak miły Bogu, jak mnie jesteś. Za litość nad nędzą w barłogu i przytułek mi dany. Los różnie uciska, lecz najsrożej, gdy człeku nie da przytuliska, a wzgardę, poniewierkę, co dzień musi przeżyć, by tylko krzyk głodnego żołądka uśmierzyć. Lecz gdy chcesz, bym na jego poczekał przybycie, to mi też coś o ojcu i matce powiecie Odyseja. On ponoś, wychodząc na boje, już dobrze podstarzałych zostawił oboje. Żyjąż oni, słoneczne, świecąż im promienie? Czy zmarli, Hadesowe, zamieszkują cienie? Wódz pasterzy Eumajos tak mu odpowiedział. Z ust mych prawdę usłyszysz, wszystko będziesz wiedział. Laertes dotąd żyje, choć Boga wciąż prosi, by śmierć zesłał na niego. Życia już nie znosi, odkąd utrata syna serce mu rozdarła i odkąd mu małżonka, cna pani, umarła. Z płaczu przyszła nań starość wczesna i przygniata. Ona także z tęsknoty po synie ze świata zeszła śmiercią okropną. O, niech tak nie kończy nikt dobry, kto mnie kocha, z kim przyjaźń mnie łączy. Dopóki ona żyła, choć smutkiem przybita, dopóty wszystkim dla mnie była ta kobieta. Szukałem jej, rozmawiał. Bom chował się przecie z długoszatną Ktimeną, jak własne jej dziecię, z tą ostatnią jej córką, panną urodziwą. I była ona matką dla mnie nie mniej tkliwą. Ktimena, gdy dorosła, jam chłopak był jary, wydano ją do same, a bogate dary wzięto za nią. Wraz matka chiton mi hendogi, a ich lajne sprawiwszy, toż sandał na nogi wysłała na wieś. Coraz kochała mnie czulej. Dziś już nie mam nikogo, nikt mnie nie przytuli. Za to pracy mej jakoś błogosławią nieba. Mam co jeść i pić, gościa przyjmę jak potrzeba, lecz od mojej dziedziczki nic mi już nie spadnie, ani datek, ni słowo, odkąd domem władnie ta zgraja najezdników. A sługom tak miło mówić z panią czasami, jak to dawniej było, przetrącić coś z jej łaski, zapasik wziąć w pole, bo to zniewala sługi i słodzi ich dole. Na to przemyślny Odys rzekł mu, czy być może toś ty dzieckiem był w ten czas, kiedyś tu nieboże odbił się od rodziców, od rodzinnej ziemi? Ależ jak się to stało? Proszę, powiedzże mi, czy miasto, gdzie rodziców miałeś i rodzinę, wrogowie najechawszy, zburzyli w perzynę? Czy cię od krów i owiec rabusie porwali i zawlókłszy na okręt, aż tutaj sprzedali komuś, który za ciebie zapłacił sowicie? Na to pastuch Eumajos. Kiedy tak prosicie, gościu mój, to odpowiem na pytanie wasze. Siedźcie sobie, a pełną wychylajcie czaszę. Noc długa i wywczasu może, kto chce zażyć, a kto nie chce, przyjemnie może noc przegwarzyć. Nikt cię tu nie przymusi do spania. Sen długi wadzi zdrowiu, a jeśli tam jeden lub drugi kwapi się już do łóżka, to niech się położy. Za to jutro o rannej, zbudziwszy się zorzy, po śniadaniu wraz trzodę na paszę wywiedzie. My zaś sobie tu w dwójkę zasiadłszy, sąsiedzie, jeść będziem i popijać i szukać osłody w zwierzeniach się z niejednej minionej przygody. Bo taki, co się tułał i nędz zaznał wiele, lubi czasami grzebać w tych cierpień popiele. A więc ci to opowiem. O coś pytał druhu. Jest wyspa Syria, może wiesz o niej z posłuchu. Leży w górze Ortygi, na słońca zwrotniku, niewielka leżyzna. Owiec tam bez liku, i bydełka, i winnic, i zboża się chowa. Głód nieznany i nigdy zaraza morowa biedne ludzie nie trapi. Lecz gdy wiek zgrzybiały przyjdzie na nich Artemis ze swoimi strzały, toż Apollon, ów łucznik, pojawia się Boży, strzelają i strzał cichy nieznacznie umorzy. Na wyspie dwa są miasta, kraj ma dwie połowy, nad obiema był królem syn Ormenidowy, Ktesios, mój ojciec, bogom z wejrzenia podobny. Raz więc okręt Feników, a lud to sposobny do żeglugi, lecz chytry, przywiózł był towary świecideł rozmaitych. W domu zaś mój stary miał Fenijkę wysmukłą i ładną kobietę, ręcznych robót świadomą. Feniki te skryte i chytre ją uwiodły. Jeden z nich, gdy prała, przyczepił się tam do niej. Miłość się wplątała, bo na miłość niewiasta najłatwiej się łowi, choćby która i wstrętną była niewstydowi. Więc ją pytał, skąd rodem, z jakiej okolicy? Ona mu opisała dom swego rodzicy. Miejscem moim rodzinnym Sydon, spiżol śniące, a ryba z ojcem skarbów liczy na tysiące. Lecz mnie Tafije skradli, gdym biegła przez pole, łotrzyki tu przywieźli, sprzedali w niewolę do domu mego pana za pieniądz gotowy. Na to rzekł ów, co skryte, miewał z nią rozmowy. Może byś chciała z nami wrócić, panno miła, byś rodziców i gniazdo własne obaczyła, bo rodzice twe żyją i w dobrym są stanie. Niewiasta tę odpowiedź dała na pytanie. Zgoda, byle mi twoi poprzysięgli święcie, że mnie do dom odstawią całą na okręcie. Rzekła, oni przysięgli, że ją tam odwiozą. Wszyscy najświętszych ślubów związali się grozą, a ona znów związała ich takimi słowy. Milczeć, niech nikt z załogi nie śmie okrętowej choć słówkiem mnie zaczepić, czyli mnie tam w mieście, czy przy krynicy spotka, czy gdzie bądź nareszcie, bo mógłby kto podpatrzeć i donieść do dworu, a starzec podejrzliwy chwyci się pozoru, uwięzi mnie, wam zada co najsroższe kary, sza zatem, a tymczasem skupujcie towary, a okręt nasz ładugę swoją już dostanie, niech który tę wiadomość da mi niemieszkanie. Ja zaś schwycę, co tylko znajdzie się pod ręką. Za przewóz wam zapłacę lepiej niż podzięką, bo przy mnie syn się chowa, mojego tam pana, wcale bystra chłopczyna, do mnie przywiązana, pójdzie ze mną na okręt. Możecie zań duży okup dostać, gdziekolwiek trafi się w podróży. Tak rzekła i do dworu odeszła z powrotem. Fenicjanie rok jeszcze siedzieli tam potem, skupując do okrętu zewsząd towar mnogi. A gdy statek ładowny gotów był do drogi, zaraz jeden z nich przyszedł do onej kobiety na dwór mojego ojca, człek w ciemię niebity, bo naszyjnik wziął z sobą złoty bursztynowy. Zbiegły się wraz z mą matką wszystkie białogłowy oglądać, obmacywać misterne noszenie, a nareszcie targować. Wtem on dał skinienie umówione i odszedł wprost do nawy swojej. Ona zaraz mnie wzięła, wywiodła z pokoi, lecz w przysionku spostrzegłszy złote roztruchany, gdyż był tam do biesiady stół przygotowany dla gości, co z mym ojcem poszli na agorę, więc w zanadrze schowała trzy puchary spore i wyszła, a ja za nią biegłem niemyślący. Helios zgasł, szlaki zczernił, mrok już padający, gdyśmy się do nadmorskiej przystani dostali, gdzie Feniki z ładownym okrętem czekali, gotowi do wyjazdu na mokre przestworze. Nas zabrawszy wiatr dobry, wyniósł ich na morze, zesłany od Kroniona. Tak 6 dni i nocy płyniem, lecz gdy dzień siódmy nastał z Bożej mocy, Artemis białogłowę oną strzałą zdradną przeszyła, aż z łoskotem padła w okręt na dno, jak rybitwa. Z pomostu zrzucono jej ciało, żer rybom i morsukom. Mnie nic nie zostało krom smutku, a tymczasem, niewstrzymany w biegu, gnan wiatrem okręt dobił itackiego brzegu, gdzie mnie Laertes kupił z własnej swej skarbony. W taki sposób ujrzałem pierwszy raz tę stronę. Na to wyszła odpowiedź z ust Odyseusza. Jakże mnie, Eumajosie, do żywego wzrusza powieść twoja. Tyś w życiu nacierpiał się tyle. Przecież Zeus obok przykrych dał ci dobre chwile. Jeśliś po tych przygodach znalazł przytulisko w domu zacnego człeka, który dał ci wszystko, który ci hojnie strawę i napitek dawał, że mogłeś żyć wygodnie. A ja, świata kawał, obleciawszy, ot, nędzarz, staję tu przed tobą. Podobne rozchowory wiedli jeszcze z sobą, a potem się przespali, krótko, bo różowa jutrzenka wnet zabłysła. Zaś Telemachowa czelać, żagle zwinąwszy na owym noclegu, maszt spuściwszy wiosłami, dopchała do brzegu statek. Kotwicę rzuci, linami przytroczy i na brzeg falą bity ochoczo wyskoczy, aby strawę uważyć, pić ogniste wino. Kiedy się tak z obiadem i napitkiem zwiną, wraz roztropny Telemach rzekł do swej czeladzi. Wy odpłyńcie, do miasta łódź się odprowadzi, ja zaś skoczę tu na wieś do moich pasterzy, a gdy wszystko obejrzę, wrócę o wieczerzy. I nazajutrz za wierne usługi w tej drodze, sutą mięsną i winną ucztą was nagrodzę. Na to rzekł Teoklimen, mąż z boskim wejrzeniem. Gdzież pójdę? Czyja strzecha będzie mi schronieniem? Czy mnie przyjmie kniaź, który na skalnej Itace? Czy mam iść wprost na twoje lub matki pałace? Roztropny mu Telemach odrzekł. W każdym innym przypadku dom nasz byłby dla ciebie gościnnym i miałbyś tam wygodę. Lecz dziś o przyjęciu nie myśleć. Mnie tam nie ma, a matka w zamknięciu ciągle siedzi, a w izbie gaszej też nie bywa, tylko w górnych komnatach na krosnach wyszywa. Wskażę ci więc, do kogo możesz iść bezpiecznie. Do Eurymacha pójdziesz. Ten przyjmie cię grzecznie. On teraz na Itace ma miru najwięcej. Mąż dzielny, on o matkę moją najgoręcej się dobija, po berło odysowe sięga. Nie wiem, jak go osądzi olimpska potęga i czy nań przed weselem nie padnie cios krwawy. Gdy to rzekł, jastrząb wionął mu od ręki prawej, w szponach darł on gołębia. Ten Feba, ptak chyży, z góry się posypała siła piór i pierzy pomiędzy Telemachem a łodzią padając. Widział to Teoklimen i odprowadzając na stronę Telemacha, by nie był słyszany, za dłoń go ścisnął i rzekł: od Boga zesłany ten jastrząb przelatywał po twojej prawicy. Był to ptak przeznaczenia, pełny tajemnicy. Wiesz, czy on, że w Itace nigdy nie postanie inny ród, li przy twoim będzie panowanie. Na to roztropny młodzian: o gościu mój miły, oby się słowa twoje w przyszłości ziściły. Ja bym cię podarkami obsypał, ugościł, iżby twojego szczęścia każdy ci zazdrościł. Rzekł i przyzwał Pejraja. Z wszystkiej on drużyny odznaczał się wiernością, towarzysz jedyny. Klitia, synu Pejraju, ty w drodze do Pylu zawsześ spełniał mój rozkaz. Lepszyś był od tylu, więc zabierz z sobą do dom obcego tu człeka. Ugość go, poczci grzecznie i niech na mnie czeka. Na to odrzekł mu Pejraj, sławny kopii miotem: choćbyś się, Telemachu, opóźnił z powrotem, to go przyjmę i wdzięczen będzie za przyjęcie. Rzekłszy, skoczył na okręt i kazał w okręcie brać się wioseł, cumowną odwiązywać linę, aż gotową do jazdy zgromadził drużynę. Telemach zaś, po stoły, zawdziawszy na nogi, leżący na pomoście wziął w garść oszczep srogi z miednym grotem. Flisacy linę odwiązali, statek odbił ku miastu, popłynęli dalej, jak im kazał Telemach. Odysa, syn młody, którego niosły nogi do onej zagrody, gdzie mnogość trzód się chowa, które pastuch strzeże. Mąż zacny panom służy i wiernie, i szczerze.